No więc, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejny niedzielny wieczór albo w jakiś inny czas, kiedy spotykamy się w kolejnych historiach potłuczonych. Nie wiem, czy wiecie, że mamy dzisiaj swego rodzaju jubileusz, bo mamy dzisiaj 25. historie potłuczone. Wiem, że lepiej by to brzmiało, jakby były na przykład tysięczne, ale zawsze to jest jakaś rocznica albo tygodnicza, nie wiem jak to powiedzieć, bo spotykamy się co tydzień. Bardzo serdecznie Was witam i niezwykle się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać, szukając śladów Pana Boga w naszych historiach, bo myślę, że o to chodzi w tych opowieściach. Życie każdego z nas jest historią działania Pana Boga, ewentualnie naszego uciekania przed działaniem Pana Boga w naszej historii, w naszym życiu. Więc kiedy te historie czytam zawsze, kiedy Wam je potem opowiadam, kiedy próbuję Wam je komentować, to staram się po prostu szukać śladów Pana Boga w Waszych ścieżkach życiowych i w Waszych sercach. Kochani, tak jak zawsze, zanim do historii, to najpierw parę komentarzy. Wybrałem oczywiście dzisiaj chyba w ogóle 6. Znaczy w ogóle będzie 5, a jeden będzie dodatkowy. Mam taką w ogóle pokusę i ochotę, bo kiedy czytam te wasze komentarze, kiedy piszecie właśnie, gdzie słuchacie i tak dalej, one są piękne i mam ochotę czytać ich więcej. Nie wiem, czy to robić, bo nie chciałbym oczywiście, żeby pół tego podcastu, połowa tego odcinka była tylko komentarzami waszymi, znaczy tylko. One są super, ale żeby właśnie nie było głównej części w historii, ale może jakieś parę więcej tak. Napiszcie też, czy chcecie, czy nie chcecie, czy wy lubicie, jak je słucham, jak je czytam, czy też może no, od razu sobie myślicie, człowieku, przejdź już dalej, niech już będzie historia. Dzisiaj będzie 5 z jednym dodatkiem. Joszek, bo taki ma nazwę swojego komentarza, pisze tak. Właśnie wysłuchałem odcinek w budce wartowniczej. Tak, taką mam robotę. Może nudną, ale dla mnie zbawienną i to dosłownie. Dzięki niej mam dużo czasu na modlitwę, no i na słuchanie ojca Adama i księdza Pawlukiewicza i w ogóle wszystkich łódzkich dominikanów, których uwielbiam. Szczęść Boże. Joszku, bardzo mi miło, że w tej budce wartowniczej słuchasz zbawiennych różnych historii i dzięki temu spotykasz Pana Boga. Lubię te komentarze, gdzie piszecie właśnie o takich rzeczach, takich normalnych, pracowych, nie, że mnie to dziwi, że jesteście w stanie to robić, tak, jadąc trolejbusem, jak było ostatnio, czy robiąc inne jakieś prace, które wykonujecie w koparkach, śmieciarkach i innych tam dyżurach swoich. To jest bardzo urocze, że mogę Wam towarzyszyć w takim waszym życiu. Przepraszam, taki znowu trend. Zawsze jak czytam komentarze, znaczy co jakiś czas jak czytam komentarze pod stawakami, to też tam często piszecie właśnie, jak słuchacie rano stawaków. To jest takie super, że zaczynacie dzień ze stawakami. Oczywiście mam nadzieję, że zaczynacie dzień z Panem Bogiem, ale że stawaki wam też pomagają do tego Pana Boga się zwrócić, więc lubię te wszystkie wasze okoliczności przyrody, jeżeli tak można powiedzieć. Kesim, niesamowita okoliczność słuchania. A w Wisconsin, bardzo w ogóle pozdrawiam, bardzo lubię Wisconsin, byłem tam już kilka razy na rekolekcjach. Mam nadzieję, że będę w sierpniu tego roku, jeżeli się te wszystkie pandemiczne różne rzeczy wreszcie jakoś unormują, to jest szansa, że będę w sierpniu w Wisconsin znowu. Pisze tak Kesim. Wisconsin na zamarzniętym jeziorze, z wędką przed dziurą w lodzie na minus 20 stopniach mrozu. Człowieku, co ty robisz? Ale w ogrzewanym namiocie, czekając na branie. No niezły pomysł na życie. Minus 20, środek jeziora, ogrzewany namiot, to chociaż tyle dobrze. I dziura w lodzie, i ten tam łowi. No niesamowite. Przyznam szczerze, że ja bym tego normalnie nie chciał robić, ale raz to bym spróbował. To musi być ciekawe. W takim namiocie na środku jeziora z dziurą w lodzie. Bardzo cię pozdrawiam, Kesim. Magma, tak pisze. Kocham te wasze, drogie panie, okoliczności. A ja słucham ojca, jakkolwiek to zabrzmi, regulując brwi. To są dla mnie niepojęte rzeczy. Zawsze mnie bawią te wszystkie komentarze, kiedy piszecie o goleniu nóg albo innego typu rzeczach, o których ja nie mam bladego pojęcia. No bo, jak się łatwo domyślić, nigdy nie goliłem nóg. Okej, gdybym był pływakiem, no to pewnie bym może golił, ale nie golę. Więc regulacja brwi, znaczy w sumie to mężczyźni też robią coś takiego jak regulacja brwi, bo zdarza mi się zazwyczaj, kiedy golę łeb, że tam sobie przytnę oczywiście brwi, które mi za bardzo wystają, żebym nie wyglądał jak Czesław Miłosz, ale no właśnie, regulacja brwi to są dla mnie jakieś wielkie tajemnice wiary. Taka ja, pisze tak, a ja, Jak tylko ubieram słuchawki w niedzielne popołudnie, to mąż się pyta, i co, znowu się tłuczesz? Oczywiście chodzi mu, że słucham historii potłuczonych. Pozdrawiam was. Bardzo to ładne. Takie określenie, nie? Co robisz? A, tłukę się. Czyli słucham historii potłuczonych. Bardzo mi się podoba. Wprowadziłaś mi tę nową nazwę na pewną czynność. Tłuczenie się z szóstakiem. Andrzej pisze tak. Słuchamy z żoną, leżąc w łóżku, historii potłuczonych. W minucie 14:25 sekundzie, chodzi tutaj o poprzedni odcinek najprawdopodobniej, albo o przedpoprzedni, już nie pamiętam. Ojcze Adamie, mówisz, że kielecki majonez najlepszy. A wtedy z naszych ust wyrywa się równocześnie okrzyk najlepszy kętrzyński. I śmiejemy się z tego jednoczesnego okrzyku. Pozdrawiamy ojca Adama i wszystkich langustowiczów z Bogiem. Papa. Dziękuję Andrzeju i żono Andrzeja za ten komentarz. Nie wiem, nigdy nie jadłem majonezu kętrzyńskiego. Może kiedyś będzie mi dane spróbować i okaże się, że jest dobry. I jeszcze ten komentarz, jakby mówiłem wam, taki dodatkowy. Ja go zbada nie przeczytam, ale napisała go Oksana Wróbel. To jest komentarz o latarni. Nie będę go czytał, bo on jest o mnie. Znaczy jest dostępny publicznie, można go znaleźć, ale nie szukajcie, nie o to chodzi. Oksano, dziękuję. To są jedne z najpiękniejszych słów, jakie słyszałem, które kiedyś ktoś do mnie napisał. Więc Oksano, bardzo, bardzo dziękuję za latarnię. Moi drodzy, tyle komentarzy na dzisiaj. Jeżeli chcecie parę więcej, dajcie znać, tylko no oczywiście nie będę ich czytał 50, nie? Ale może 10? No nie wiem. Nie wiem, tak myślę, żeby za długo nie było. Ale one też są jakoś fajne. Więc dajcie znać. Moi drodzy, nadejszła wiekopomna chwila na czołóweczkę i potem będziemy słuchać historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Matyldzie, co połówką jabłka była. Moi drodzy, moi mili, możemy wreszcie przystąpić do historii właściwej. Będzie to historia o Matyldzie, chociaż, jak to się często zdarza w historiach, ja wiem, że to nie jest Matylda. Ale Matylda prosiła, żeby tak ją nazywać. Witaj, ojcze Adamie. Witaj, Matyldo. Siedzę przed komputerem i mam otwarte 11 wersji swojej potłuczonej historii. Dziewczyno. Pierwszą napisałam w listopadzie, kiedy siedziałam 16 dni zamknięta sama w domu. No, nie do końca sama, bo byłam ja, mój wirus, morze łez, wodospad żalu i ocean smutku. Kolejne były przed świętami, po świętach, w Sylwestra, po Nowym Roku i tak dalej. Każda wersja brzmiała inaczej. Ironicznie, płaczliwie albo nieszczerze, kiedy chciałam sobie wmówić, że wszystko jest w porządku. Ale teraz wiem, że już jest w porządku. Więc piszę. I czym prędzej wysyłam, zanim znów się rozmyślę. Jest 14 lutego 2021 roku. Dziś powiedziałam sobie teraz albo już nigdy. To dobrze, że powiedziałeś sobie teraz. Koniec, jak widzicie, to jest bardzo świeża historia. Tak sięgnąłem, bo akurat zobaczyłem, kiedy przyszła, zacząłem czytać, wciągnąłem się, więc wybrałem tą dosyć świeżą. Tak pisze dalej Matylda. Na początku była strzała Amora. Rozum mówił, żeby uciekać. No ale co może rozum, kiedy w brzuchu wylęga się stado motyli? Droga Matyldo, od razu ci powiem. Otóż należy w życiu kierować się rozumem. I kiedy rodzi się w brzuchu stado motyli, należy je kilim. Po prostu. Pierwsze spotkanie było bardzo krótkie. Można powiedzieć przypadkowe, ale przecież przypadki nie istnieją. Istnieją, Matyldo. Kiedy chciał mój numer telefonu, rozum mówił, po co ci to? Wyjedzie i zapomnij. Motyle jednak odpowiadały, no przecież jest idealny i to przecież tylko numer telefonu. No to wziął numer i napisał po 5 minutach. Motyle miały rację. Wyjechał, a potem pisał i pisał i pisał i w ogóle pisał i wrócił za kilka tygodni. Kiedy pierwszy raz wziął mnie za rękę, poczułam, jakby nic przed nim nie było i oto jest ten wymarzony, wyczekany. Po pierwszym dniu spędzonym razem wiedziałam, że to na pewno on, że w tym pokręconym świecie Bóg zesłał mi właśnie jego. Dokładnie takiego, jaki miał być. Od tego momentu nie chodziłam, ale unosiłem się nad ziemią. Nie wiem jak wy, oczywiście mój wtręt, ale ja kiedy czytam takie historie, kiedy czytam tego typu wyrażenia, ja oczywiście wiem, Matyldo, że już to wiesz, ale kiedy czytam taką egzaltację i takie patrzenie na drugiego człowieka, to już wiem, nie będzie dobrze, nie dzieje się dobrze. Żyliśmy sobie tak rok, a potem drugi, tworząc w moim przekonaniu idealny związek na odległość. Tęskniąc za sobą, zanim jedno z nas odjechało, żyjąc od spotkania do spotkania, odkładając każdą złotówkę, żeby móc jak najszybciej się znów zobaczyć. Rozmowy o przyszłości dalszej niż miesiąc też oczywiście były, tylko takie, jakby je określić, bezowocne. Od początku brakowało nam jakiejś wspólnej wizji, ale ja byłam przekonana, że nasza miłość wszystko pokona i rozwiązanie kiedyś nadejdzie. Musi być oczywiście mój wtręt. Kochana Matyldo, bardzo lubię te momenty właśnie, bardzo lubię te opowieści. Przepraszam, że to powiem, bo zabrzmi to oczywiście jakoś tak pewnie szowinistycznie, ale proszę, uwierzcie, że nie jest to szowinistyczne. Mają jednak do tego zdolność dużo bardziej kobiety niż mężczyźni. Nie mówię, że mężczyźni nie mają, a może po prostu mają, tylko o tym nie mówią. Ale jest jakaś taka cecha, drogie panie, w was, która oczywiście jest urocza w ogóle i ona tak naprawdę jest bardzo piękna, bo świadczy o czymś niezwykłym, zaraz o tym powiem. Czyli wasza taka właśnie nieoparta na rzeczywistości, potrafiąca przekraczać wszelkie fakty rzeczywiste, nadzieja, że to oczywiście u nas będzie inaczej. Ja to kocham, zawsze kiedy kobiety mi opowiadają o swoich związkach, szczególnie takich nieudanych, kiedy mówią, że no wszystko mi wskazywało oczywiście, że to coś jest nie tak i że to tak ma nie być, ale ja wierzyłam, że my jesteśmy zupełnie wyjątkowi, że my jesteśmy zupełnie inni niż cała reszta. Kochani, miałem ostatnio, już parę dni temu, czy nie, w sumie teraz, 3 dni temu, w Nowym Sączu konferencję dla kobiet, kolejną z tego cyklu RTCK o kobietach, pamiętacie, była już Judyta, była Estera, teraz nagraliśmy konferencję, w sensie będzie płyta i będzie książka, tylko to pewnie dopiero za jakiś czas, ale będzie, o Tamar. W ogóle jestem, muszę wam się przyznać, bardzo zadowolony z tej konferencji, w sensie naprawdę mam takie wrażenie, że Duch Boży działał i że jakoś powiedział przeze mnie dużo ważnych rzeczy. I to jest właśnie jedna z takich rzeczy, kiedy tam mówiłem, jak to jest, że kobiety się pakują ciągle w jakieś złe związki. Nie? Wiele kobiet, nie mówię, że wszystkie, ale wiele kobiet ma takie doświadczenie, że były w jednym związku, potem w drugim związku i mają wrażenie, że ten każdy nie, następny jest po prostu równie nieudany. I takie pytanie sobie, drogie panie, zadaję często, nie? Jak to jest, że ja się ciągle pakuję w takie związki? Jakby jak to jest, że na mojej drodze stają tacy mężczyźni i ja wybieram tych mężczyzn, którzy potem mnie ranią. I na tej konferencji mówiłem jedną rzecz, więc wam tak zdradzę taką, tutaj będzie taki spoiler z tamtej konferencji, że bardzo ładną odpowiedź na to ma święty Ambroży. Święty Ambroży, kochani, no 1500 lat temu, nie? Bardzo dawno temu. Święty Ambroży, właśnie odpowiadając na pytanie, jak to jest, że ludzie się pakują ciągle w to samo, nie? Mimo, że to się już wydarzyło i potem znowu wszystko wskazuje na to, że się wydarzy, a my się w to pakujemy, nie? To mówi do pani, to jest bardzo piękne, mówi, drogie panie, nie oskarżacie się tak bardzo, że pakujecie się w każdy właśnie kolejny znowu zły związek. Mówi, bo to oczywiście, chociaż warto byłoby się nauczyć na błędach i warto z tego wychodzić, to się bierze, mówi, z jednej bardzo pięknej cechy w was. Otóż mówi, kobieta ma taką zdolność w sobie, że zawsze spodziewa się dobra. I kiedy spotyka człowieka, to spodziewa się dobra. I nawet kiedy już ma doświadczenie jedno, drugie złe, to spodziewa się, no ale nie może tak być zawsze, musi w końcu być dobrze. Uważam, że to jest w ogóle bardzo piękne zdanie. Tam oczywiście Ambroży nie mówi, żeby się nie nauczyć, tak? Żeby skoro ci się już to raz zdarzyło, to naucz się rozpoznawać, naucz się nie słuchać motyli, tylko swojego rozumu, ale mówi też nie oskarżaj się bez sensu, tylko zobacz, że to się bierze właśnie z tego, że masz tak piękne serce, że ono zawsze szuka dobra. I zobaczcie tutaj, Matylda, dokładnie tak funkcjonuje, nie? Że widzi, że rozmowy o przyszłości jakieś takie bezowocne, że nie mają trochę wspólnej wizji, że trochę nie widać, jak mieliby ten związek zbudować, nie? Ale ona była przekonana, że przecież to na pewno będzie jakieś dobro, że miłość wszystko pokona. Dlaczego? Dlatego, że ona wierzy w dobro. Ona wierzy, że tak ma być. Kochani, ta wiara jest piękna, tylko trzeba ją potem zderzyć z rozumem, a motyle precz wypędzić. Jedziemy dalej. Przepraszam za długą dygresję. Pierwszy kryzys nie był zbyt długi, jakiś miesiąc trwał. On uciekł, bo ja za bardzo naciskałam na podjęcie decyzji. Owszem, naciskałam, bo zaczęło do mnie docierać, że no miłość miłością, ale coraz trudniej mi wytrzymać w takim układzie. On uciekł, bo nie wiedział, co ma z tym zrobić. Ja oczekiwałam, że zabierze zabawki z piaskownicy, w której spędził ostatnie lata i zacznie budować ze mną prawdziwy dom, prawdziwe życie. On może i chciał, no ale nie wiedział jak. Kryzys minął. A potem było lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. I znów sobie lataliśmy w te i we w te. Mówiłem sobie, że ten układ bardzo mi pasuje, bo przyzwyczaiłem się do rozkładu życia w rytm rozkładu lotów. Nadeszły czasy zarazy. Uciekł po raz drugi, bo ja znów naciskałam. Kiedy nikt na świecie nie wiedział, co się dzieje, a ja potrzebowałam tylko, żeby ktoś powiedział, jestem z tobą, zostałam sama. Uznał, że lepiej wszystko skończyć, odciąć się i zapomnieć. Poza tym, jak mogłam myśleć o przyszłości naszego związku w sytuacji, kiedy świat ginie? No, okazuje się, że jakoś mogłam. Nie bałam się wirusów, nie bałam się o przyszłość świata. Wszystko działo się poza mną, ja potrafiłam tylko tęsknić. Ryczałam i zachodziłam w głowę, co zrobić, żeby odzyskać go. Przecież to ten, jedyny. Tutaj, kochani, ten, tam są wszystkie litery to są duże litery. Zawsze, kiedy człowieka traktujemy właśnie tak, kiedy wszystkie litery w jego nazwie są dużymi literami, to coś jest bardzo nie tak. Ale to zaraz nam Matylda jeszcze wyjaśni. Dzień w dzień odmawiałam wtedy w pandemii z ojcem różaniec, albo na mszy byłam w czasach zarazy. Przeważnie oczywiście rycząc i myśląc o nim, nie o Panu Bogu, tylko o nim. Mimo wszystko był to dla mnie jedyny w ciągu dnia moment, kiedy czułam się trochę lżej. Ból był nie do zniesienia, więc zaczęłam szukać ukojenia. Trudno jednak znaleźć lekarstwo, kiedy każda cząstka ciebie cierpi w przenośni i dosłownie. Szukałam w książkach, w modlitwie, w medytacji, w spacerach. I tak zrobiłam pierwszy krok w najważniejszym w swoim życiu spacerze. Otóż w wędrówce, w głąb samej siebie. Przeszłam z etapu chronicznego smutku, który zabierał 90% dnia na rozpacz, do 10% pozytywnego myślenia. Na razie 10%. Ale nie takiego od pseudokołczów, którzy w czasach pandemii wyrastali w internetach jak grzyby po deszczu. Tylko takiego od Boga i od aniołów. Docierało do mnie powoli, że skoro Pan Bóg mnie stworzył, a anioły nade mną czuwają, no to kurczę, nie po to, żeby mi się stała krzywda i moje życie, żeby było udręką, nie? Na pewno jest w tym jakiś cel, tylko nie wiedziałam jeszcze jaki. Kiedy moja wiara zaczęła kiełkować, On zaczął się znów zbliżać. I tu znowu jest On z dużych liter, obydwóch. Kiedy to przeczytałem, myślałem, że Matylda już pisze o Panu Bogu. Okazuje się, że nie, że chodziło o tamtego Jego. Niedobrze. Ja miałam już nawet pomysł, jak zorganizować nam życie, nie zmuszając ani siebie, ani Jego do przeprowadzki. No właśnie. Wszystko potrafimy zostawić, wszystko sprzedać, wszystko zostawić jakoś tak na boku, co ważne, byle tylko jakoś to ułożyć, nie? Nawet jeżeli nam to nie pasuje, no to byle jakoś było. Matylda dalej pisze tak. Spotkaliśmy się jeszcze dwa razy. Ten ostatni był dla mnie wyjątkowy, bo pierwszy raz, odkąd się znaliśmy, udało się tak naprawdę szczerze porozmawiać. Czujecie to? Matyldo, czujesz to? Znaliście się już chyba 2 lata, tak? Jak dobrze mniemam to z tego, co pisałeś wcześniej, że to trwało rok, potem 2, nie? Matylda, zobacz, dopiero po 2 latach, po jakimś kryzysie, po rozstaniu i tak dalej, po 2 latach udało wam się pierwszy raz poważnie porozmawiać i szczerze. Mamuniu, co to się stało? No motyle wygrały, nie? Bo właśnie nam się wydaje, że jak są motyle i że jak kochamy, w sensie czujemy te motyle, to kochamy. No nie, no właśnie nie. Nie było łatwo, ale czułam go bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężar spadł mi z pleców i ostatniego dnia czułam, że zaczyna się dla nas nowy, lepszy etap. Owszem, zaczął się nowy etap, ale dla każdego z nas osobno. Uciekł. Po raz 3. Ostatni. Stwierdził, że tak będzie lepiej dla nas obojga. Że kocha, ale nie widzi rozwiązania. Kocham te wszystkie teksty facetów, kiedy faceci mówią, że słuchaj, jesteś wyjątkowa i kocham cię najbardziej na świecie, wiesz, ale to po prostu to się nie da. A już najbardziej lubię, to jest po prostu najlepsza wymówka niedojrzałego faceta. Kiedy facet mówi, słuchaj, kocham cię, jesteś najbardziej wyjątkowa i byłabyś najlepszą w ogóle dla mnie kobietą, wiesz, ale ty zasługujesz na kogoś lepszego, nie? To jest po prostu niewiarygodne, tak? Że on się usuwa po to, żeby inny, lepszy miał do niej dostęp, no bo ona zasługuje na kogoś lepszego, nie? Jak taki tekst, drogie panie, słyszycie. Wiem, że to nie ten przypadek chyba. Chociaż ja wiem, może trochę podobny. Drogie panie, uciekajcie natychmiast, błagam. To po prostu same uciekajcie. Bo to jest po prostu skrajna niedojrzałość, nie? To jest po prostu wymówka, gdzie facet nie potrafi się zobowiązać do czegoś konkretnego i w ten sposób próbuje ci jeszcze powiedzieć, że jesteś fajna, nie? To jest tak zwane rozstanie przez komplement. Tragedia, uciekać, natychmiast uciekać. Więc mówi, że kocha, ale nie widzi rozwiązania. Że boli, no ale poboli i przestanie. a my nie będziemy się już męczyć nawzajem. Przez jakiś czas myślałem, że potrzebuję po prostu trochę czasu. Poukłada sobie w głowie, a potem będzie już tylko dobrze. Dziewczyny, skąd wy to macie? Że wy zawsze mówicie, tak, tylko trochę poczekajmy, na pewno mu się odmieni, samo mu się tam zrobi lepiej, na pewno już będzie potem tego dobrze. No ale nie tym razem. Odszedł na zawsze. Pozostawił tylko swoje rzeczy i przeraźliwą ciszę. To mnie przerosło. Tak zwyczajnie przerosło. Każdy dzień był walką ze sobą, żeby w ogóle wstać z łóżka. Cierpiałam, płakałam, nie umiałam się z tym pogodzić. Nie umiałam pogodzić się ze sobą, ani poradzić sobie w obliczu utraty najważniejszej w moim ówczesnym odczuciu części życia. No właśnie. Czułam, że umarła jakaś cząstka mnie. No właśnie. Nie wiedziałam, że może boleć aż tak mocno. Rozchorowałem się raz, a za chwilę kolejny. Czas nie leczył ran. Czas cierpliwie czekał, aż zacznę dostrzegać możliwości, które mi daje. Minęło pół roku. No i jestem. Tu i teraz. Mogę to powiedzieć głośno i ogłosić całemu światu. Zamknęłam za sobą drzwi i jestem gotowa żyć dalej. Jak to się stało? Wykonałam najcięższą i najważniejszą w swoim życiu pracę. Uleczyłam swoją duszę. Mogłabym pisać nieskończoność, jak krok po kroku wyglądała moja droga. Droga przez mękę, droga od zera. A przecież wciąż jestem na jej początku, wiem to. Powstałaby pewnie powieść, ale na razie powstaje blog. Mam nadzieję, że może komuś pomoże poza mną. Dla mnie stał się jedną z form terapii to pisanie. Uleczyłam swoją duszę z braku pewności siebie. Uleczyłam z chronicznego poczucia konieczności przynależenia do kogoś. Dotarłam do przyczyn, dlaczego pewne zdarzenia miały miejsce w moim życiu. Przestałam walczyć. Odkryłam, że pokora i akceptacja tego, co jest, działa zbawiennie. A najbardziej zbawiennie działa powierzenie swojego życia Bogu i aniołom. Wtedy dzieją się cuda. Tutaj ważne jest to zdanie na końcu, bo Matyldo, może przyznać, jak to czytałem, ten fragment, nie, to trochę zaniepokoiłem się. Dlatego, że napisałaś, uleczyłam swoją duszę. Nikt nie może uleczyć swojej duszy. Oczywiście nasza robota jest potrzebna i potem, kiedy czytałem właśnie, że zrobiłaś tą robotę, tak? Wyszłaś z poczucia, chronicznego poczucia konieczności przynależenia. Dotarłaś do przyczyn, przestałaś walczyć, odkryłaś pokorę. Mówię sobie, wszystko fajne rzeczy, tylko mówię, kurczę, jeżeli mi ta dziewczyna zrobiła to sama, to jej to za chwileczkę rypnie. Jeżeli ona sama w sobie zrobiła to uzdrowienie, to w ogóle fajnie, że wykonała taką pracę, ale jeżeli to jest oparte na niej, to mówię, kurczę, za chwileczkę się pojawi jakiś nowy prowokator motyli. I to wszystko pójdzie się paść na szczęście. Zobaczyła, że najbardziej zbawienne jest powierzanie się Bogu. Czyli tam jest Pan Bóg i to już mnie uspokoiło. Tak naprawdę ta historia mogłaby zaczynać się dopiero w tym momencie, kiedy jako kobieta, której bliżej do 40 niż 30, czuję się po raz pierwszy w życiu istotą kompletną. Istotą, która pochodzi od Boga. Piękne zdanie. Świadomą siebie, swojej mocy, wiedzącą, kim jestem. Jaką drogą chcę iść. Ale nie byłoby mnie tu, gdyby nie wydarzyła się tamta historia. Wiem, że spotkaliśmy się po to, abym odnalazła siebie. Wybaczyłam, odpuściłam. Nie mam do niego żalu, naprawdę. Dziękuję mu za każdą wspólną chwilę i za wszystko, czego mogłam razem z nim doświadczyć. To jest naprawdę bardzo dobry człowiek. Tylko trochę pogubiony i za mało wierzący, że Bóg wie, co dla nas najlepsze. Więc nie ma co z tym Bogiem dyskutować. Gdyby nie zostawił mnie, wciąż szukałabym miłości i akceptacji na zewnątrz i żyła w przekonaniu, że bez drugiej osoby nie jestem pełnowartościowa, że potrzebuję mężczyzny, żeby czuć się kobietą. Dziś wiem, że jeśli pojawi się ktoś nowy, to dlatego, abyśmy razem wzrastali i tworzyli sprawnie działający mechanizm, a nie dlatego, żeby powstało z nas całe jabłko. Dziś wiem, uwaga, najważniejsze zdanie całej tej opowieści. Dziś wiem, że do prawdziwej miłości potrzebne są dwa pełne jabłka. Tydzień temu w przepięknych okolicznościach natury w symboliczny sposób zamknęłam swoją potłuczoną historię. Poczułam prawdziwą lekkość, nie taką udawaną, kiedy kilka miesięcy temu spakowałam i schowałam głęboko jego rzeczy. Wreszcie poczułam, że naprawdę zamknęłam tamte drzwi. Jestem gotowa na otwarcie nowych. Kiedy, gdzie? Nie wiem. Ale wiem, że będzie jeszcze pięknie. W czasach kryzysu wysłuchałam po raz kolejny wszystkich pachnidłowych i akrobatycznych konferencji. O dziewczyno, przecież to jest chyba z 70 nagrań. Godzinnych często. W mojej historii sprawdziło się każde słowo. Można powiedzieć, że byliśmy idealnym przykładem tego, czego w związkach nie należy robić. Mimo, że wcześniej znałam je już na pamięć, to puszczałam ostrzeżenia mimo uszu. No jak to? Przecież nasza miłość była wyjątkowa. I skoro od każdej reguły są wyjątki, to będziemy dowodem na to, że może się udać. Boże, jak ja kocham to zdanie. Zawsze to słyszę, jak jest jakiś związek, który jest budowany w jakiś niefajny sposób, to słyszę, no tak, ja wiem, że to jest tak trochę inaczej niż powinno być, ale przecież zawsze są wyjątki od reguły i my na pewno będziemy wyjątkową parą. Jak widać, reguły z pieśni nad pieśniami, o których tam ojciec opowiada, wyjątków nie znają. Nie ma co szukać poradników, doradców, terapeutów. Wszystko jest tam, wszystko jest w pieśni nad pieśniami. Wracam często i za każdym razem wyłapuję coś nowego, co umknęło mi poprzednio. Dziękuję ojcu za każde słowo. Wiedziałam cały czas, że nie jestem sama, że jest tam ktoś. Wreszcie ten ktoś dużej litery to nie jest tamten ktoś, tylko właśnie ten ktoś. Niezbadany, nieprzeniknony, niepojęty, kto nade mną czuwa i że ma dla mnie plan. Jednak w sytuacji, kiedy stajesz się swoim największym wrogiem i swoimi myślami zabijasz się minuta po minucie, ciężko wierzyć, że jeszcze będzie dobrze. Ale będzie. Trzeba tylko zaufać. Tylko ja wiem, nie tylko ty, Matyldo, wie to na szczęście wiele osób już, jak ciężko to zrobić i wciąż miewam gorsze chwile, mimo pracy, którą wykonuję dzień w dzień. Chwile, kiedy trudno mi pogodzić się, że nie wszystko układa się po mojej myśli. Albo takie, kiedy niecierpliwie się, bo nie widzę efektów swojego wysiłku. Albo kiedy po prostu jestem zmęczona wszystkim i jakoś mniej wierzę wtedy. Tego też się nauczyłam, aby akceptować swoje gorsze ja. Ładne. Teraz uczę się żyć w spokoju, w harmonii i w ufności. I tak zaczynam pisać nową historię swojego życia, a za tamtą dziękuję światu. Bez. Dziękuję, że ojciec po prostu jest. Każde spotkanie z ojcem to nowa iskra nadziei. Wszędzie tu jest ojciec z dużej litery, więc mam nadzieję, Matyldo, że nie mówisz o mnie. Tylko, że mówisz o swoim ojcu w niebie. Ja też dziękuję, że ojciec w niebie jest. I każde spotkanie z ojcem w niebie to jest iskra nadziei. To prawda. A nawet nie iskra, tylko wielki płomień. Pozdrawiam. Matylda. Droga Matyldo. W ogóle bardzo lubię twoje fejkowe imię, bo wiem, że jest nieprawdziwe, ale lubię je dlatego, że Matylda mi się kojarzy z Meksykiem. Jeżeli tego słucha Matylda z Meksyku, wiem, że nie Matylda, bo tam jest Matylda Malvina, Malvina Matylda. Zawsze się tam tak śmialiśmy z jej imienia. Matyldo, meksykańska, bardzo cię pozdrawiam. Natomiast Matyldo tutaj potłuczona, z historii potłuczonych. Bardzo dziękuję za twoją historię. Pominałaś dużo szczegółów oczywiście, nie pisałaś o konkretach waszego bycia razem i to też dobrze. Pewne rzeczy trzeba zachować dla siebie. Ale ta historia mnie urzekła przede wszystkim tą końcówką i tym naprawdę najważniejszym zdaniem. Boże, jakie to jest ważne zdanie. To się koniecznie już pojawiało wielokrotnie w różnych moich konferencjach, w różnych pachnidłach, w akrobatykach. Teraz też dużo mówiłem właśnie do kobiet w tej konferencji o kobietach i też do mężczyzn, bo potem w piątek nagrywaliśmy konferencję dla mężczyzn. Moi drodzy, teoria dwóch połówek jabłka, dwóch połówek serca, dwóch połówek wątroby, które się szukają po świecie, to jest najgłupsza teoria świata. Błagam was, kochani, zapomnijcie o tej durnej historii. Tam są bardzo ładne zdania, które, znaczy nie historii Matyldy oczywiście, tylko te historie tych połówkach jabłek. Tam, gdzie Matylda pisze, nie, o tym właśnie, że czułam, jakbym utraciła część mnie, jakby mi ktoś po prostu zabrał sens życia. Kochani, no właśnie na tym polega cały dramat fałszywej miłości, którą nam próbuje wrzucić zły w głowy, nie? Że bez drugiego człowieka nie ma nas. Że kiedy nas ktoś nie dopełni, to nas nie ma. Że kiedy ktoś nam nie da swojej akceptacji, nie da swojej miłości, nie da swojego zauważenia, wartości nam nie nada, to my jej nie mamy. Jak napisała bardzo pięknie Matylda. Miłość to nie związek dwóch połówek, które tworzą jedno jabłko. Nie. To dwa pełne jabłka, które są obok siebie. Które nie stają się częścią siebie. Które się bardzo kochają. Które wiedzą, że są sobie potrzebne. Które wiedzą, że nawzajem prowadzą się do tego, żeby być jak najlepszymi, jak najsmaczniejszymi, jak najsoczystszymi, jak najbardziej odżywionymi i jak najbardziej błyszczącymi jabłkami świata. Jedno drugiemu w tym pomaga. Ale jedno jest pełne i drugie jest pełne. I oczywiście może być tak, że jakieś jabłko jest nadgryzione, jakieś jabłko nawet jest może trochę robaczywe. I to drugie ma mu pomóc, żeby ono się stało pełne, żeby się tych robaków popsuło, ale nie w ten sposób, że odkroi kawałek siebie i mu da, żeby ten ktoś się wypełnił. Nie, moi drodzy. Nie, moi drodzy. Mężczyzna nie potrzebuje do szczęścia żadnej kobiety. Wiem, jak to brzmi. Kobieta nie potrzebuje do szczęścia żadnego mężczyzny. Uwaga. Mężczyzna potrzebuje do szczęścia Boga. Kobieta potrzebuje do szczęścia Boga. I wtedy, kiedy wypełnia się Bogiem, kiedy Pan Bóg naprawdę jest sensem życia, jedyną rzeczą, która można powiedzieć, bez niej mnie nie ma, to wtedy można zbudować piękny, wolny związek pełen miłości, który naprawdę jest najpiękniejszą wtedy rzeczą na świecie, bo miłość jest bardzo piękna. Nie chodzi o to, że ona jest niepotrzebna. Tylko niestety my ją właśnie traktujemy jako wypełniacz siebie, jako wypełniacz tego, kim mamy być. Matyldo, dziękuję bardzo za tę historię, bo to jest historia potrzebna tak bardzo wielu ludziom, którzy ciągle myślą, że są nieszczęśliwi i będą nieszczęśliwi, bo są sami, albo są z kimś, ale nie czują tam spełnienia, bo ten ktoś nie daje tego, czego ten ktoś potrzebuje. Oczywiście, kochani, ja mam nadzieję, że rozumiecie, bo to ciągle jest takie jakby, mam wrażenie, że przez wielu ludzi niezrozumiałe, nie? Że ja mówię w takim razie, aha, czyli mąż cię może nie kochać i to jest okej. Nie, to nie jest okej. Ale to nie jest coś, co wyznacza, czy ty możesz albo nie możesz być szczęśliwy. Mówiłem panom na konferencji w piątek, panowie, małżeństwo nie polecam. W takim sensie nie zabraniam, ale nie polecam. Mówię, dobrze jest być człowiekowi samemu, tak jak mówi święty Paweł. Oczywiście, jeżeli chcesz, to się żeń. Żaden problem, nie ma w tym nic złego. Ale to nie jest coś, o czym trzeba myśleć, że jak tego nie ma, to jest koniec świata. I uwaga, kiedy mówię nie polecam, to ja wiem, że część z was słyszy, aha, on deprecjonuje małżeństwo i mówi, że małżeństwo to jest nic w ogóle wartościowego. Nieprawda. Nie. Tylko robimy Boga ze związków. Robimy Boga z drugiego człowieka. Robimy Boga z tego, że jak nie ma kogoś, to nas nie ma. Nie. Ty sam, ty sama, bez nikogo, możesz być w 100% szczęśliwy i szczęśliwa. I oczywiście życie bez ludzi jest bez sensu, to jasne. Ale to nie znaczy, że musi być ktoś, kto cię wypełni. Nie o to chodzi. Ty masz ludzi kochać wszystkich. Ludzie są od tego, żeby kochać ciebie. To dlatego Pan Jezus mówi, że po śmierci nie będzie małżeństw. Bo to nie jest istota bycia z drugim człowiekiem. To jest coś bardzo pięknego i bardzo pomocnego. A nie róbmy z tego bożka. Wiem, część z was i tak to źle słyszy. Część z was, która ma właśnie ten głód, który miała wtedy Matylda, słyszy, że próbuje zanegować coś bardzo, bardzo pięknego i coś bardzo dobrego i coś, co wydaje ci się największym szczęściem, a on mówi, że to jest takie, takie, no musi tak mówić, bo jest księdzem. To jaki ma wybór, w końcu jest sam, nie? Nie, moi drodzy. Nie. Nie, 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 nie. Myślę, że mam takie relacje, które są znacznie głębsze i znacznie bliższe niż większość małżeństw, które znam. Tak, nie ma w nich pewnego wymiaru, to jasne, ale on nie jest najważniejszy na świecie. Chodzi mi o ten cielesno-seksualny, nie? Nie, nie, nie. Bo jak już wam kiedyś mówiłem, proszę zapamiętajcie też to zdanie z tego podcastu. Najwyższą formą miłości jest przyjaźń. Nie miłość seksualna, nie miłość intymna, nie miłość erotyczna. To jest jeden z poziomów miłości, to jasne. Ważny, piękny, w ogóle cudowny. Bóg go stworzył fantastycznie, bo to Bóg go stworzył, nie szatan. Ale najwyższą formą miłości, kochani, jest przyjaźń. Nie przyjaźń w takim sensie, jak to często pokazują w serialach, tak, że jesteśmy w tak zwanej strefie przyjaźni, nie? Nie o to chodzi. Przyjaźń, która jest po prostu najbardziej intymnym wejściem w duszę drugiego człowieka. A tam jest jego największa intymność. Największa intymność człowieka, moi drodzy, nie jest w jego ciele. Największa intymność i głębia drugiego człowieka, moi drodzy, nie jest w jego seksualności. Tylko największa intymność i głębia drugiego człowieka jest w jego duszy, w jego duchu. I tylko kiedy ktoś się z kimś łączy duchem, duszą, to wtedy powstaje coś, co nazywamy miłością. A do tego, uwaga, niekoniecznie musi wystąpić małżeństwo. Nie mówię, że jest niepotrzebne, nieważne i nie mówię, że właśnie w małżeństwie nie może tak być. Więc te małżeństwa, które są przede wszystkim wielką duchową przyjaźnią, tak, to są cudowne związki. Ale wszystkie inne, które nie są małżeństwem, a są wielką duchową jednością, to jest dokładnie ta sama miłość. Kto może pojąć, niech pojmuje, jak mówi Pan Jezus. Matyldo, bardzo dziękuję za Twoją historię, bardzo dziękuję za Twoje dwa jabłka. Będę pamiętał te dwa jabłka, to jest bardzo ładne wyrażenie. Nie ma żadnych dwóch połówek. Są dwa pełne jabłka, które mogą razem iść jako jabłka przez życie, po to, żeby się potem pojawiły małe jabłka i będą sady piękne, owocowe. I kiedy są dwa pełne jabłka, wtedy z tego się zrobi fajne, nowe jabłko, na przykład. Kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie zmęczyłem tymi moimi różnymi tutaj dopowiedzeniami, bo może wystarczyła sama historia. Bardzo się cieszę z kolejnego spotkania i bardzo Wam dziękuję za to, że po raz kolejny zanurzyliśmy się w historię potłuczone. Pewnie się usłyszymy oczywiście za tydzień w kolejnej historii. Tym razem pewnie sięgnę do jakiejś naprawdę starej, do takiej, którą wysłaliście dawno, dawno, dawno temu, bo tam one ciągle są, ciągle czekają, wszystkie są. Wszystkie są. Są schowane jak w tabernakulum. Będziemy je wyjmować jedna po jednej, kolejna po kolejnej. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych, a nade wszystko, ponad wszystko, kochajcie Boga, bo On jest najbardziej godny miłości. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień z Bogiem.